W Ucho na Świat dzisiaj zabieramy się na wycieczkę dosyć daleką, muszę przyznać, bo Gwatemala należy do tych miejsc, które gdzieś się chce odwiedzić, zaczynając od marzeń, może filmów dokumentalnych, może książek, ale żeby tak ruszyć pewnego popołudnia albo na weekend, to już się nie da. Marcin Kotyński, dziennikarz, proszę sprawdzić Instagrama. Gwatemalę odwiedził, ale czy to była taka prosta sprawa?
To był przypadek, zupełny przypadek.
Nie wierzę.
Naprawdę, to był przypadek i początkowo miałem lecieć do innego kraju położonego trochę niżej, bo do Ekwadoru. Jednak sytuacja polityczna w Ekwadorze była dość skomplikowana w tamtym czasie, kiedy planowałem tę podróż i niestety ona musiała zostać odwołana przeze mnie. Nie chciałem tracić urlopu przede wszystkim, bo już ten kierunek został wybrany, już tak przemyślany trochę w tej głowie. Ta Ameryka Południowa, ta Środkowa, no i właśnie. Palcem po mapie, dosłownie, patrząc na te kraje, które mógłbym odwiedzić i które być może są bezpieczne, trafiłem do Gwatemali. Przez ten Madryt, przez Panamę, do Ekwadoru na chwilę, bez wyjścia trochę do miasta. No i ta Gwatemala się pojawiła później bardzo szybko i spędziłem tam bardzo wyjątkowy, szczególny czas dla mnie wtedy.
Czy byłeś przygotowany technicznie, czyli miałeś wszystkie mapy, obcykane miejsca, jakieś takie kierunki marzeń?
Gwatemala to jest takie miejsce, które może się wydawać niebezpieczne, bo jest tam bardzo dużo wulkanów. Jest to taki obszar pacyficznego pierścienia ognia. Jest tam ponad 30 wulkanów, niektóre są aktywne, niektóre już nie palą, nie żarzą. No tam są trzęsienia ziemi nieraz, aczkolwiek to niebezpieczeństwo już na miejscu nie jest tak odczuwalne. Ci ludzie żyją z dnia na dzień, a właściwie nie myślą o tym, że za chwilę może wybuchnąć wulkan. Jeden z wulkanów jest wciąż aktywny i nawet są wycieczki z jednego wulkanu, aby zobaczyć ten drugi wulkan, Fuego. Jest to wulkan, który jest położony prawie 4000 metrów nad poziomem morza, jeśli się wejdzie już na ten wulkan, aby zobaczyć ten buchający. Jest to jednak taka wyprawa bardzo skomplikowana. Trwa to nieraz 2-3 dni. Śpi się wcześniej na tym innym wulkanie i dopiero wtedy można sobie podziwiać te piękne wystrzały.
Jak rozumiem, zdecydowałeś się nie podziwiać pięknych wystrzałów.
Dokładnie tak. Zbyt późno dowiedziałem się o tym, że jadę do Gwatemali, a do takiego wejścia na górę, no trzeba się przygotować dużo wcześniej. To jest właśnie też z tyłu głowy taki plan na przyszłość, aby wrócić do tej Gwatemali, bo to jest tak przepiękny kraj, jest to tak kraj wielokulturowy, jest to tak przyjazny kraj, jest to tak bezpieczne miejsce do życia, dla nas turystów oczywiście, nie wiem jak odnalazłbym się tam jako mieszkaniec na stałe, ale wiem, że chciałbym tam wrócić. Między innymi tym celem będzie wejście na ten wulkan.
Wulkany już widzimy oczami wyobraźni, ale jak wygląda Gwatemala, kiedy się wychodzi z samolotu i co tam jest takiego egzotycznego najbardziej?
Wiele krajów już zwiedziłem i moim ulubionym miejscem na ziemi jest Azja Południowo-Wschodnia. I jak wysiadłem z samolotu, jak wyszedłem już z budynku lotniska, no to pomyślałem sobie, wow, to jednak są takie kraje podobne na innej półkuli i właściwie tak przyjazne i tak pachnące też trochę tą Azją Południowo-Wschodnią, że pomyślałem sobie, że to jest moje miejsce właściwie.
Co to jest za zapach?
Roślinności, krajobrazu. To jest zapach trochę takiej gościnności. Ja nie wiem, jak to opisać. Czy można opisać gościnność? Myślę, że można.
Można.
Jeśli czujemy zapach...
U nas pieczeniem ciasta na przykład. To jest
dokładnie
takie coś, co się kojarzy. Ale gościnność gdzieś egzotycznie. Ja sobie wyobrażam, że to jest takie miejsce, gdzie to powietrze jest duszne, ale przecież to jest wysoko. To tam nie ma takiej duchoty.
Tak, tam trzeba się też trochę przygotować inaczej. Tam przygotować się trzeba na chłód, i na gorąc, i na wilgoć. To jest kraj położony bardzo wysoko, więc wieczorami jest chłodno, a w dzień jest tam naprawdę tropikalnie. Ale jak mam wrócić do tematu zapachu, to teraz przychodzi mi na myśl zupa przygotowywana przez społeczność Garifuna. To są potomkowie niewolników afrykańskich, którzy zostali tam przywiezieni za czasów kolonialnych przez Hiszpanów. Poniekąd też są to potomkowie Majów, a ich daniem flagowym jest zupa tapado. Przygotowuje się ją z mleka kokosowego. Jest tam dużo ryb, dużo owoców morza, czasami ryby w całości i banany.
Banany?
Banany w zupie.
Trochę szok. Szczególnie trochę z rybą. Muszę spróbować w takim razie. Ale to wtedy jest taka zupa pożywna, gęsta.
Bardzo. Taka zupa syci nas na kilka godzin na pewno. Ja jadłem ją w miejscowości Livingstone, do której trudno dotrzeć, bo prowadzi tam tylko albo rzeka, albo Morze Karaibskie. Więc jest to miejscowość całkowicie odcięta od świata, poza drogą wodną.
Próbowałeś odtworzyć ten smak tutaj po powrocie do Polski?
Chyba brakowało mi składników, które były zawarte w tej zupie, no w całości, jakby tak, no bo poza bananem, poza rybą, poza mlekiem kokosowym, tam było coś jeszcze. Nie jestem w stanie odgadnąć, co to mogło być.
Wniosek jest taki, że niektórych smaków nie da się po prostu przenieść do innych warunków geograficznych.
Nie oddamy może tego serca, które jest w tym daniu.
Gwatemala. To dla tych, którzy się troszkę martwią, że u nas pogoda trochę się psuje i robi się coraz bardziej jesiennie, coraz bardziej zimowo, to proszę pomyśleć ciepło o Gwatemali. Tam jest i ciepło, i zimno jednocześnie. Marcin Kotyński, dziennikarz, to ostatnio sprawdzał. I miałeś jakiś taki plan na Gwatemalę, konkretnych miejsc, które są twoim must see? Czy to był żywioł?
To był trochę żywioł, ale trochę w trakcie tej podróży zmieniały się plany. Warto zacząć sobie podróż, jak już przelecimy do Gwatemali, do tej drugiej stolicy, bo Gwatemala miała dwie stolice. Ta, która jest teraz, to jest tą nową stolicą, ale ta pierwsza przeszła trzęsienie ziemi w 1773 roku. Została zniszczona i wtedy ówczesne władze postanowiły przenieść stolicę w region mniej sejsmiczny. Trochę została ta stara stolica odbudowana. Mowa oczywiście o mieście Antigua. Tam można podróżować, zwiedzać i to jest takie miejsce wypadowe na wulkany, które można podziwiać. Zresztą całe miasto jest otoczone trzema wulkanami. Jeden z nich to wulkan woda, drugi jest ogień, bo ogień bucha z tego wulkanu i on jest aktywny do dzisiaj. Można zobaczyć nawet z miasta. No a trzeci to wulkan, z którego widzi się te inne wulkany z bliska. Czyli wchodząc na ten wulkan, można zobaczyć ten buchający wulkan aktywny Fuego.
Czy w tym mieście jest tak, że można się spokojnie poruszać, nawet jeżeli ten hiszpański nie jest naszym drugim językiem?
Zdecydowanie tak. Nawet widziałem tam jakieś naleciałości polskie. Nie wiem, czy polskie menu nawet gdzieś tam w jednym z lokali było.
Naprawdę?
Nie wiem. Próbowałem się dowiedzieć, dlaczego język polski był jednym z języków w tym menu, w tej restauracji. Prawdopodobnie któraś z Polek podróżniczek miała Gwatemalczyka za męża i tam
włożyła swoje trzy grosze, tak zwane.
Tak właśnie było. Język hiszpański oczywiście jest językiem bardzo uniwersalnym. Można korzystać z niego w krajach Ameryki Południowej i Środkowej. Ale angielski też jak najbardziej jest tutaj wskazany i on się przydaje. I myślę, że jak nie znamy hiszpańskiego, a znamy angielski, no to spokojnie możemy się dogadać ze wszystkimi, którzy są na miejscu. Gwatemala jest bardzo otwarta na turystów i tych turystów jest coraz więcej. Jak byłem tam podczas mojej podróży, tych turystów nie było wielu. Widać, że to się raczej zmienia. Oni się chyba uczą trochę tej turystyki. Niebawem zobaczymy tam więcej Polaków. Na razie jest ich bardzo mało.
Może dlatego, że trochę daleko, ale miejsca noclegowe czy jakaś taka opieka przewodników, to nie jest trudne do znalezienia.
Jeśli jesteśmy odważni i chcemy podróżować na własną rękę, jak to robię od lat, bez biura podróży, to możemy to jak najbardziej zrobić. Ta baza hotelowa jest tam bardzo rozwinięta, więc spokojnie możemy sobie coś znaleźć w internecie na znanych nam portalach i z pewnością już tutaj zabukować hotel, żeby mieć pewność, że będziemy mieć gdzie spać.
Trudno nam czasem bez mapy, nawet w Polsce, więc się dopytam, czy tam odpalamy sobie normalnie mapy. Internet działa tak jak wszędzie prawie i spokojnie możemy się poruszać po tych miejscach, które są dla nas najfajniejsze.
Zdecydowanie tak. Tutaj możemy spokojnie włączyć mapę, możemy sobie ściągnąć ją wcześniej przed podróżą i sobie z niej korzystać offline. Możemy już wcześniej sobie zaplanować podróż, jeśli nie jesteśmy tak odważni, żeby na miejscu to robić.
Gwatemalczycy są otwarci na turystów, to znaczy tak, że nie czujesz się jak intruz, wchodząc na może mniej turystyczne podwórka gdzieś tam w tych różnych miastach, miasteczkach.
Podróżując do Gwatemali, na pewno warto zwrócić uwagę na to, że Gwatemalczycy zawyżają trochę ceny.
Mówiąc delikatnie.
Ale to nie jest jedyny kraj, no bo wiele krajów tak robi, ale łatwo się z nimi dogadać jakoś, tak szybciej. To jest błyskawiczne. Jeśli nie chcemy płacić za coś, co wiemy, że kosztuje dużo mniej, no to po prostu dogadujemy się zupełnie inaczej. Mówimy, że nie zapłacimy za to i natychmiast jesteśmy zawracani i ta cena jest o połowę niższa.
Czyli nie chodzi tu o targowanie, tylko o to, czy jesteśmy ogarnięci, czy nie. Jak jesteśmy, to sprawa prosta.
To sobie poradzimy doskonale z gwatemalskim charakterem.
Marcin Kotyński dzisiaj zabiera nas do Gwatemali. To jest kraj bardzo ciekawy i dla nas egzotyczny, może dlatego, że też jest niezwykle daleko. Dlatego się leci, raczej powiedziałabym, z przygodami i z przesiadkami, ale jak się poruszamy na miejscu już?
Na miejscu możemy się poruszać transportem lokalnym. Jestem zwolennikiem poruszania się takim transportem, no bo jest to tańsze, można poznać kulturę tych, którzy tam mieszkają. Tylko to jest dłuższe. Musimy sobie założyć, że jednak jeśli chcemy się przemieścić z Gwatemali, ze stolicy do miasta Antigua, no to jeśli wybierzemy chicken busa tak zwanego, to ta podróż potrwa trochę dłużej, bo są przystanki, niespodziewane historie po drodze. To jest naprawdę najwygodniejszy środek, jeśli chodzi o nasz portfel, ale jeśli chodzi o wygodę, no to wiadomo, że możemy sobie zamówić taksówkę i taksówką przemieścić się do miasta, które jest pierwsze w kolejce, bo tak powinniśmy też naszą podróż zacząć, od miasta trzech wulkanów. I ta podróż nie jest jakoś strasznie droga. No, myślę, że no możemy mówić o cenach, tak? Kosztuje 50 zł za przejazd 40-minutowy, no to nie jest jakiś majątek dla nas, a jednak troszeczkę wygodniej i może nawet szybciej. No na pewno szybciej, jeśli ominiemy korki.
Chicken bus mówisz, tak to się na to mówi.
Chicken bus.
Kurczaki i kureczki jadą z nami?
Nie do końca tak, nie wiem. Ta nazwa powstała chyba trochę przymrużeniem oka. Amerykanie oddali te szkolne autobusy, a Gwatemalczycy przerobili je trochę na tak zwane chicken busy.
To może... Żółciutkie?
Nie, właśnie one nie są żółte.
Nie są żółte.
Nie rozpoznamy tam autobusu amerykańskiego zdecydowanie, tego szkolnego, tylko każdy z nich jest zupełnie inny. Każdy kierowca chyba albo właściciel firmy, która przewozi takim autobusem, tworzy obraz na tym autobusie, no bo tak to wygląda. To jest sztuka.
Graffiti.
To jest...
jeżdżące.
Trochę tak. I jest to przepiękne pokazanie kultury Gwatemalczyków.
Skoro wsiedliśmy do autobusu, gdzie jeszcze możemy dojechać, żeby było fajnie?
Zdecydowanie, jak już zwiedzimy miasto tych trzech wulkanów, no to możemy pojechać w stronę Flores. Jest to takie miasto położone na jeziorze, bardzo malutkie, bardzo urokliwe. I stamtąd mieć taką bazę wypadową do miasta Majów Tikal, które jest położone w gęstej dżungli i które do dzisiaj w całości nie zostało jeszcze odkryte. Jest tam tylko kilka budynków odkrytych, kilka świątyń, które są oczyszczone z ziemi i z roślinności, a niektóre z nich jeszcze są bardzo głęboko pod naturą.
Można tam buszować?
Można buszować i co ciekawe, jest to dużo fajniejsze miejsce niż Chichen Itza w Meksyku.
Fajniejsze, bo bardziej tajemnicze?
Fajniejsze, bo bez turystów.
Aha.
Albo jest ich bardzo mało. Na pewno dużo mniej niż w Meksyku. A możemy poznać to miasto Majów prywatnie trochę, trochę intymnie. Możemy przemieszczać się pomiędzy tymi górami, pod którymi kryją się albo kolejne świątynie, albo domy, albo jakaś taka ciekawa historia. Możemy sobie dopowiadać też, co tam mogło się znajdować. Na tej swojej drodze właśnie w Tikal poznałem Polaka, który podróżuje od lat. Pogadaliśmy o ważnych sprawach, ale właściwie każdy z nas miał podobne wrażenie. Jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce do kąpieli w jeziorach. Gwatemala jest przepełniona jeziorami, jednak tam nikt się nie kąpie w tych jeziorach.
Takie święte? Czy takie głębokie?
Raczej takie zanieczyszczone.
To przykre.
I myślę, że to z tego wynika.
Dziennikarz, podróżnik, proszę sprawdzić Instagrama, bo to bardzo ciekawe, ile miejsc Marcin Koteński do tej pory zwiedził, ale tym razem zabiera nas do Gwatemali. Czasem mi się wydaje, że Gwatemala to jest takie miejsce, gdzie mieszkają szamani, szamanki, gdzie życie Majów jeszcze pulsuje. Czy rzeczywiście jakaś taka głębia metafizyczna tam jest?
Jest, no możemy spotkać potomków Majów. Patrząc na Gwatemalczyków, no widać, że to są potomkowie Majów. Oni są niscy, oni są krępi, oni są rubaszni trochę. Oni są tacy otwarci, tacy ciekawi nowych ludzi, którzy przyszli jakby no do nich, do społeczności i chcą ich poznać. Oni są bardzo gościnni, to widać na każdym kroku. Są bardzo życzliwi i z nimi można no, poczuć się bezpiecznie. Tam raczej nie ma jakichś takich sytuacji zagrażających. Przynajmniej ja się nie spotkałem z takimi sytuacjami, więc może to przez to, że my, Europejczycy, jesteśmy wyżsi. Może oni myślą, że nie wiem, że to my jesteśmy trochę nad nimi. Takie odniosłem wrażenie, że nie boją się nas, ale mają do nas szacunek.
No to jest też być może taki spadek po kolonizatorach. Kto tam wie, co jeszcze pulsuje na tej ziemi dobrego i smutnego jednocześnie, bo ta historia bywała rozmaita. Byłeś w Antigua, byłeś we Flores. Gdzie jeszcze cię pognały dobre wiatry?
Dobre wiatry? Żałuję trochę, że żaglówką nie popływałem po jeziorze.
A można było?
Można było, tak. Aczkolwiek jest tam bardziej popularny środek z silnikami motorowymi, więc...
Głośno.
Głośno i przez to może te jeziora nie są tak czystkie, jak powinny. Jest takie miasteczko Pana Hachel, które jest właśnie nad jeziorem, a z tego miasteczka można sobie pływać łodziami do innych miasteczek, które są wokół tego jeziora. Są to bardzo urokliwe miejsca, bardzo kolorowe, smaczne, takie otwarte też na ludzi. Pamiętam też taką przygodę w Pana Hachel, co po raz kolejny mnie utwierdziło, że podróż to jedna wielka przygoda. W hostelu poznałem Dawida, którego rodzice dawno temu wyjechali z Białegostoku do Kanady. A on bywa w Białymstoku u kuzynów. Właściwie tak nasza rozmowa się potoczyła, że zaczęliśmy mówić o tym Białymstoku i właściwie nigdy bym się nie spodziewał, że w Gwatemali nad jeziorem w miejscowości Pana Hachel spotkam Kanadyjczyka, którego rodzice są białostoczaninami, a on bywa w Białymstoku.
I po drodze wpada do Gwatemali.
Dokładnie.
Przylatuje, co tam już tak daleko i tak daleko. Czy dla nas Polaków to jest tam drogo czy tanio?
Dla nas Polaków w Gwatemali jest stosunkowo tanio. Na pewno jest dużo taniej niż w Polsce. Ale też z drugiej strony nie jest to kraj, w którym można wydać mało, bo jednak są pewne kolejne nasze jakby wydatki, które w podróży mogły być zaskoczeniem.
Na przykład?
Może się okazać, że w pewnym momencie przeczytaliśmy o tym, że w internecie kosztuje coś bilet czy przejazd dużo mniej, to okazuje się, że jest to zupełnie inna cena.
Marcin Kotyński, dziennikarz, zabiera nas do Gwatemali. Gwatemala jest dla kogo? Dla jakich turystów?
Gwatemala jest dla turystów, którzy nie boją się ryzyka.
Wsiądą do chickenbusa i pojadą w siną dal. Pod jakiś wulkan z wielu wulkanów.
Na przykład. No i to też jest taka podróż dla osób, które mają dobrą kondycję jednak. To kraj położony wysoko. Musimy się przygotować na różne warunki atmosferyczne. Latem w Gwatemali jest bardzo gorąco. W dzień, ale już w nocy czy wieczorem jest bardzo chłodno, więc na ten chód też musimy się przygotować. Musimy pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą ciepłe rzeczy na wieczór, ale już te letnie na dzień. No i Gwatemala to jest dla osób, które z pewnością chcą przeżyć przygodę życia.
To zabrzmiało jak wyzwanie. Nie rozchorujemy się, nic tam na nas nie czeka takiego podstępnego?
Właśnie, musimy uważać na to, co jemy i co pijemy. Absolutnie odradzam picie wody z kranu, mycie zębów wodą z kranu i odradzam jedzenia owoców czy warzyw mytych wodą, która jest stamtąd. Jednak przeżyłem to na własnej skórze i mój żołądek cierpiał przez kolejne tygodnie, więc wiem, o czym mówię.
Tygodnie aż?
Tak.
Poważna sprawa.
Tak, tak, tak.
Mocna ameba jakaś.
Tak, jednak warto pamiętać oczywiście o lekach silnych na tego typu sytuacje w tak dalekiej podróży, bo służba zdrowia w takich krajach, czy też punkty apteczne nie zawsze mają takie środki, które nam pomogą. Zresztą Gwatemalczycy mają inne żołądki niż Europejczycy,
oni
niż
nie
Polacy.
Mają tych problemów, więc nie mają też tego zestawu pomocy pierwszej żołądkowej, na którą można by było się nastawiać. Co cię zaskoczyło?
Zaskoczyło mnie to, że można żyć właściwie bez przepychu. Znaczy, właściwie nie chcę mówić, że bez potrzeb, bo każdy z nas ma potrzeby w różnej części świata i w różnych okolicznościach, ale taka podróż uświadamia nam, że nie potrzebujemy dużo do życia i właściwie mając wokół siebie wspaniałych ludzi i kawałek dobroci, to jesteśmy w stanie przeżyć wiele i myślę, że każdy z nas powinien też mieć to na względzie.
Ile chciałbyś zostać w Gwatemali? Taki jeden urlopik, 2 tygodnie, czy lepiej sobie tam posiedzieć 1 miesiąc, a jak ktoś może, to i 2?
Myślę, że 2-3 tygodnie wystarczą. Jesteśmy w stanie zwiedzić to, o czym mówiliśmy i myślę, że każdy z nas powinien też się przygotować na tę wspinaczkę. Jeśli już chce pojechać do Gwatemali i jest odważny, to wejście na wulkan jest koniecznością trochę. W moim przypadku nie było to koniecznością, ale jednak chciałbym kiedyś tam wrócić i jednak to spełnić, to marzenie.